Witam pana serdecznie, panie redaktorze.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Po roku spotykamy się, chyba tak jakoś minęło od momentu, kiedy rozmawialiśmy o polskich himalaistach. No i kolejna książka, zaskoczeniem. Ja już mówiłam słuchaczom, że te recenzje, które się ukazały, bo książka ukazała się w lutym bodajże.
Na początku marca.
Na początku marca. Ale zapowiedź była chyba pod koniec lutego.
Tak.
I książka bardzo świeżutka, ale te recenzje, które czytałam, to cieszy autora, kiedy słyszy albo czyta poruszająca i znakomita.
Znaczy na pewno takie opinie są dla mnie bardzo ważne i też motywują do tego, żeby pracować nad kolejnymi książkami, ale też nie chciałbym, żeby gdzieś uśpiły moją czujność. Też wiem, że no jeszcze sporo pracy przede mną, żeby ten warsztat był jeszcze lepszy, żeby się doskonalić i, no i przez to, żeby kolejne książki były coraz ciekawsze, coraz lepiej napisane, a temat bardziej zgłębiony. Myślę, że to jest takie dla mnie zadanie i myśl, która mi tutaj towarzyszy przy pisaniu książek, żeby każda kolejna była po prostu lepsza. No i bardzo się cieszę, jeżeli to się udało, jeżeli skoczkowie o jakąś tam drobną cegiełkę są może nie lepszą historią, no bo to nie sposób porównywać jednej historii z jednej książki z drugą, ale może czytelnik dostrzeże, że gdzieś tam jakiś postęp za kulisami zrobiłem.
Skoczkowie, przerwany lot, też wydawnictwo Marginesy, bo o tej książce rozmawiamy. Ja właśnie ją teraz trzymam w rękach. Chętnie bym ją zatrzymała na stałe, ale wydawnictwo tylko jedną książkę przysłało. Zobaczymy, jak to będzie dalej, bo dobrze współpracujemy z panią Zofią Kotecką, która jest panu bliska. Zresztą podziękowania także między innymi w tej książce dla niej są. Co to za historia, panie redaktorze? Historia, jak już powiedziałam, poruszająca Bronisława Czecha, Stanisława Marusarza i jego siostry Heleny Marusarzówny. Skąd pomysł na to, żeby przypomnieć nam, bo może ci, co interesują się skokami, wiedzą, że oni istnieli, bo trochę tych publikacji na ich temat było, ale tutaj w tej książce jest dużo więcej i takich rzeczy, o których pewnie ten, kto interesował się nimi jeszcze przed, nie wiedział. Dlaczego akurat tę historię tych trojga ludzi pan w tej książce opisał?
Ja myślę, że ja byłem właśnie w tej grupie osób, które coś tam wiedzą, interesują się sportem, historią sportu, mają jakieś wyobrażenie, jakąś wiedzę, ale taką, nazwijmy ją, notkę encyklopedyczną gdzieś w głowie na temat czy Bronisława Czecha, czy Stanisława Marusarza. Chciałem coś więcej, więc z jednej strony sam byłem bardzo zainteresowany i zafascynowany tymi postaciami, stąd chęć poszerzenia tej wiedzy. A druga sprawa, no to taka chęć dołożenia jakiejś małej cegiełki w to, żeby pamięć o nich była pielęgnowana i trwała, bo myślę, że warto pamiętać o początkach naszych dyscyplin zimowych, o pierwszych naszych gwiazdach skoków narciarskich i w ogóle nart. Tym bardziej, że były to postaci szczególne, wybitne i te też wybitne nie tylko w takim wymiarze sportowym, ale też ich życiorysy poza sportowe były bardzo ciekawe i myślę, że ten wątek był dla mnie tej najważniejszy, myślę, do zgłębienia, bo o tych dokonaniach sportowych to można poczytać, a nieco mniej, szczególnie o tutaj Bronku czy Helenie wiedzieliśmy w czasie ich życia, w czasie wojny.
No bo tak, bo ta książka, podzieliłabym ją na dwie części. W pierwszej części jest to taka część sportowa, powiedziałabym, prawda? I nagle ukazują nam się dokonania, o których nie wiedzieliśmy, bo na przykład jeden z pana bohaterów mógł zostać mistrzem świata przed wojną, tylko to się jakoś nie udało ze względów chyba narodowościowych. A druga część poruszająca, kiedy leją się łzy, to jest ta wojna nieszczęsna i losy tych trojga bohaterów w czasie II wojny światowej, kiedy oni przypinali narty do nóg, no i stali się kurierami.
Tak, to rzeczywiście tę książkę można tak przedzielić na dwie części. Pierwszą sportową i też równolegle mogę podzielić emocje, które mi towarzyszyły przy pisaniu tej książki, przy zbieraniu materiałów, bo jednak ta część sportowa była zupełnie inna. Sportowcy mają lepsze dni, gorsze. Czasem ktoś wygrywa, przegrywa, doznaje kontuzji, czy tak jak w przypadku Stanisława Marusarza w 1938 roku, kiedy no właściwie powinien być mistrzem świata, ale tam norweski sędzia bardzo faworyzował.
Był stronniczy.
Był stronniczy. Też to były inne czasy. Dzisiaj mamy w przypadku skoków narciarskich 5 sędziów punktujących. Noty skrajne są odrzucane właśnie po to, żeby wyeliminować próbę dodania za bardzo któremuś zawodnikowi za dużo punktów, czy zaniżeniu punktacji. Wtedy tak nie było. Wtedy Norweg miał dość dużą siłę przebicia i najpierw wykłócił się z kolegami o to, że o odległość skoku Marusarza odjął mu tam nieco na skoku. Później jeszcze zaniżył punktację. No i w rezultacie Stanisław Marusarz tego tytułu nie zdobył. No ale to są, powiedzmy, historie wplecione w CV wielu sportowców. No, często są sytuacje takie, że sportowiec gdzieś tam czuje się pokrzywdzony, czy niewiele mu brakuje do tego, żeby zdobyć medal. To jest gdzieś tam wpisane w życie sportowca, ale to, co się dzieje później, czyli ta właśnie historia tych bohaterów w czasie wojny, no to już jest rzecz, którą no oczywiście nie życzymy nikomu, żadnemu ze sportowców, żeby musieli coś takiego przechodzić, ale to też wtedy pokazało, myślę, że prawdziwe oblicze i że te wartości, które oni wyznawali i kierowali się nimi w trakcie karier sportowych, z taką podwójną, zdwojoną siłą objawiły się później, kiedy patriotyzm, kiedy słowo honoru i przyrzeszenia składane miały niesamowitą moc i obowiązywały. Myślę, że tę historię szczególnie warto poznać, czyli właśnie co się działo w czasie wojny, czy historię kurierów tatrzańskich. To są piękne karty w naszej historii. Myślę, że warto
Strojga, je tak jest. Strojga bohaterów przeżył wojnę Stanisław Marusarz. Natomiast losy Heleny Marusarzówny i Bronisława Czecha dramatyczne bardzo. Szczególnie Helena Marusarzówna, która zaangażowała się w działalność ruchu oporu, właściwie pełniła rolę kurierki, przeprowadziła mnóstwo ludzi przez Tatry, niektórym przecież uratowała życie, czy Bronisław Czech, który przecież znalazł się w obozie Auschwitz i tam był 4 lata. Mógł się uratować, ale nie chciał.
Mógł się uratować. Bronisław Czech dostał w pewnym momencie propozycję, wydawało się nie do odrzucenia. Mianowicie Niemcy zaproponowali mu wolność w zamian za prowadzenie kadry narciarskiej. Mógł właściwie z dnia na dzień opuścić obóz, jechać w Alpy, trenować zawodników, no ale nie chciał. Odmówił, powtarzał, że woli umrzeć jako Polak niż żyć jako zdrajca, więc tę propozycję odrzucił. Zresztą
odrzucił propozycję Niemców, którzy proponowali mu, żeby trenował właśnie sportowców niemieckich. Odrzucił tę propozycję i zapłacił za to najwyższą cenę.
Najwyższą cenę zapłacił, to prawda. I taką samą propozycję dostał Stanisław Marusarz w więzieniu w Krakowie. Też mógł się uratować. On się ostatecznie uratował, bo wyskoczył z celi śmierci, uciekł Niemcom. Natomiast miał do wyboru wyrok śmierci albo, tak jak Bronisław Czech, zgodę na to, żeby prowadzić niemieckich narciarzy. No i Marusarz również stwierdził, że na taką współpracę się nie godzi, więc jeden i drugi zachowali się tak samo, też odmówili w takiej sytuacji okupantom.
Bronisław Czech, najwszechstronniejszy polski narciarz okresu międzywojennego. Ja nawet nie wiedziałam, że był 24-krotnym mistrzem Polski w konkurencjach narciarskich. Że Helena Marusarzówna była 7-krotnie bodajże mistrzynią Polski, już nie mówiąc o jej bracie, czyli Stanisławie Marusarzu, ci, co znają się na tym sporcie, mówią, że przewyższał klasą Skandynawów. Osoba, która przeżyła to, Stanisław Narusarz, bo pan już powiedział, że on salwował się ucieczką z Montelupich w Krakowie i że właściwie muszę zadać panu to pytanie, nie zdradzamy za wiele, ale chciałabym, bo to jest taki James Bond właściwie, bo radził sobie w sytuacjach nieprawdopodobnych. W czasie tej jednej ucieczki ze Słowacji chyba też uciekł, to sobie przypominam.
Tak,
no,
tak.
A potem no, różne rzeczy go spotykały. Tak do końca to nie chciałabym powiedzieć, ale no, nieprawdopodobny człowiek.
Gdyby, też oczywiście nie chcę tutaj za dużo zdradzać z życiorysu Narusarza, natomiast gdyby nie to, że jego życie i te wszystkie przygody i przypadki są dobrze udokumentowane, to ja bym nie uwierzył, gdyby ktoś mi powiedział historię takiego człowieka, bo to faktycznie brzmi jak scenariusz filmu sensacyjnego, a niekoniecznie życiorys jednej osoby. Może udałoby się taką biografię zlepić z paru postaci, natomiast no, to był jeden człowiek, który wielu wydawało się sytuacji bez wyjścia, on to wyjście znajdował i no, miał sobie taką nieprawdopodobną wiarę, że mu się uda i faktycznie tak było. I to zresztą, jak rozmawiałem z córką Stanisława Narusarza, z panią Magdą, to mówiła, że on tym zarażał później w domu, że to było, mimo że żyli później w trudnych latach, no jednak ten powrót po wojnie do w miarę normalnego życia był bardzo trudny dla Stanisława Narusarza, ale on nie, w żaden sposób nie pokazywał tego rodzinie i też dzieci wiedziały, że nie ma czegoś takiego w domu, takiego podejścia, jakiegoś zniechęcenia, takiej świadomości, że się nie da, że coś jest niemożliwe, że właściwie swoim przykładem i swoim życiem Stanisław Narusarz cały czas im pokazywał, że w każdej sytuacji można znaleźć wyjście i zawsze jakiś optymizm, jakąś nutkę optymizmu w każdej chwili znaleźć. I myślę, że to była taka wielka wartość, która za nim szła dalej. To nie była tylko wojna, no ale faktycznie no bardzo, bardzo ciekawy człowiek i też, bo tak z jednej strony miałem taki obraz właśnie bohatera bondowskiego, bardzo silnego człowieka, silnego mentalnie, silnego fizycznie też oczywiście, ale później poznałem człowieka, który bardzo się troszczył o rodzinę, który uwielbiał zwierzęta, który miał święty kontakt właśnie ze zwierzętami przeróżnymi, od psów po jelenie, dziki, wiewiórki. Zupełnie inny człowiek, nie taki ostry, twardy, jak można by sobie wyobrazić tego takiego niestrudzonego górala. Więc to też było ciekawe, to poznawanie tej postaci bliżej. Także to na pewno bardzo, bardzo intrygujący człowiek.
Ciekawie opisuje pan Bronisława Czecha. Wracam do tych, co mnie przeżyli, zapłacili właśnie tą najwyższą cenę. Bronisław Czech, taternik, wspinał się, artystyczna dusza, malarz, rzeźbiarz, ratownik Topru. To między innymi dzięki temu, że miał to w swoich palcach, przeżył tak długo, dopiero choroba go złamała, no i ta odmowa, a jednak właściwie żył w tym Auschwitz, robiąc to, co wtedy mógł najbardziej robić, figurki rzeźbił i to pomagało mu przeżyć obóz przez pierwsze lata. Czy Helena Marusarzówna, która w 1940 roku została złapana przez żandarmerię słowacką, przekazana Gestapo, torturowana, nigdy nie zdradziła kolegów z ruchu oporu. I co ciekawe, w książce jest opisany właściwie jej pogrzeb po wielu latach.
Tak, to udało
bardzo
się.
Bardzo wzruszająca sytuacja na tych kartach pana książki.
To jest dla mnie z kolei najbardziej wzruszający był, też nie zadałem za bardzo treści, ale list, właściwie wiersz, czy słowa modlitwy, które
jest ten
Helena
wiersz w książce.
Zapisała wraz ze swoją koleżanką w trakcie, no już w więzieniu w Tarnowie. To po pierwsze, no, sam fakt, że taki list dotarł do domu, bardzo, bardzo dużo emocji i wzruszenie wywołał. I też taka symbolika tego listu jest taka, że Przez całe życie Stanisław Marusarz nosił ten list ze sobą. Miał taką karteczkę złożoną, trzymał ją w portfelu i ten list, ta modlitwa wysłana za krat, jedna z ostatnich wiadomości przekazanych od siostry, on ją zawsze miał ze sobą, więc to też tak jeszcze dodatkowo tutaj podkreśla tą bliskość i te więzy w rodzinie Marusarzy. No, to chyba było najtrudniejsze w czasie pisania książki, czyli właśnie zmierzenie się z emocjami i bohaterów, i swoimi, i też ta świadomość tego, co się za chwilę wydarzy, bo wiedziałem, jak się skończy i historia Bronka Czecha i Heleny Marusarzówny, a jeszcze gdzieś tam po drodze w ich listach, czy w takich notatkach przekazywanych z aresztu, no jakaś nadzieja przez dłuższy czas się tliła, więc no na pewno to był taki...
No i te rozmowy ze świadkami historii, bo przecież Helena Marusarzówna stanęła przed plutonem egzekucyjnym w 1941 roku we wrześniu. No i w takim miejscu dobrze, że był świadek historii, żeby móc... No,
tak, no bardzo, bardzo szczęśliwie
znaleźć to miejsce i pochować później, po 13 latach bodajże, Helenę Marusarzówną.
I to tylko dlatego się udało, że akurat była pani, która tam pracowała w polu i no schowała się, widząc nadjeżdżającą ciężarówkę Niemców, no wiedziała, co to za miejsce jest, co tam się może za moment wydarzyć, no ale widziała i później pokazała Stanisławowi Marusarzowi, kiedy przyjechał już w późniejszych latach w miejsce egzekucji Heleny, no ona pokazała, gdzie szukać tak naprawdę, gdzie to miejsce kaźni było, więc to też no tak szczęśliwy zbieg okoliczności, który później pozwolił na to, żeby po latach Helenę w Zakopanem pochować.
Czytając tę książkę, oczywiście wiem, jaką mozolną i trudną pracę zbierającego materiały pan przebył, bo ktoś, kto robi reportaże, ja do nich należę, wiem, jak czasami trudno dotrzeć do ludzi, którzy mogliby opowiedzieć swoją prawdę albo znaleźć dokumenty, które by mówiły o jakiejś tam sytuacji. I ta trudna praca zbierającego takie materiały o ludziach, którzy w sporcie byli ważni, bo co my możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć o Wojciechu Fortunie, o Adamie Małyszu, o Kamilu Stochu, prawda? A teraz okazuje się, że warto te postaci z przedwojennego narciarstwa pokazać młodszemu pokoleniu. Wydaje mi się, że to jest też ważne w pokazywaniu pewnej rzeczywistości. Pan to zrobił bardzo, bardzo skrupulatnie i bardzo, bardzo prawdziwie.
Bardzo dziękuję. Też to jest, myślę, że w sporcie, zresztą nie tylko w sporcie, ale w tym przypadku w skokach narciarskich, w sportach zimowych, zawsze jest kontynuacja. Zawsze musiał być ktoś pierwszy, jakieś tradycje, jakieś odwołanie i jakaś ciągłość. Mimo, że wojna tę ciągłość przerwała i przekreśliła wiele życiorysów, wiele karier, to jednak może warto wierzyć, że nie byłoby tych kolejnych świetnych mistrzów, gdyby nie historia, gdyby nie ci, którzy wytyczali pierwsze kroki, czy w skokach narciarskich, czy w biegu zjazdowym. I myślę, że też dlatego warto tamte postacie przypominać. I że interesujemy się skokami teraz, skokami Adama Małysza lata wcześniej, czy jeszcze wcześniej Wojciecha Fortuny, to sięgnijmy też troszkę wcześniej, w lata przedwojenne, bo naprawdę mieliśmy świetnych zawodników i warto ich poznać bliżej.
No a do tego jeszcze, kiedy się czyta tę książkę, to pokazuje pan także w tle Zakopane. Zakopane tamtych czasów. Mówi pan też o trudnych momentach, bo i wśród górali byli kolaboranci, pewna tutaj jest historia też opisywana, więc tam ta organizacja wypadła mi teraz z głowy, nazywała się, miała określoną nazwę.
Górale Folk.
Tak jest. To są też te trudne i smutne i ciemne sprawy. Książka, proszę państwa, dużo fotografii, oczywiście czarno-białych, to na pewno trudno było do nich dotrzeć. Liczy sobie ta książka ponad 377 stron jeszcze czytać. O, na okładce są bohaterowie tej książki, czyli dwaj zadowoleni panowie. To pewno po jakimś zwycięstwie taka fotografia pan znalazł.
To jest zdjęcie z...
A z tyłu swastyka niemiecka.
A z tyłu swastyka, tak. To też jest takie symboliczne zdjęcie z 1935 roku z zawodów w Garmisch-Partenkirchen, które miały być, czy były próbą generalną przed igrzyskami zimowymi olimpijskimi, które rok później w tym mieście się odbyły. I to zdjęcie jest właśnie o tyle symboliczne, że mamy dwóch uśmiechniętych, zadowolonych zawodników naszych na stadionie. Tyle są swastyki, a to jest 35 rok, więc te swastyki są jeszcze jakąś ciekawostką. One od nich się roi w miasteczku, ale jeszcze w niczym nic złego nie zwiastują. Dopiero w późniejszych latach, kiedy odwiedzali Niemcy w ramach różnych zawodów, no to już wtedy wspominali nasi zawodnicy, że...
Ale się zagadaliśmy, panie Dariuszu.
Tak.
A ja muszę jeszcze książkę dać do rąk państwa słuchaczy. Bardzo serdecznie dziękuję za tę książkę. Na okładce jest też Helena Marusarzówna, bo trzej bohaterowie na okładce są. Pan jest teraz pewnie też w izolacji pewnej domowej zapewne. I tak. Rozumiem, że sprzyja to pracy nad nową książką.
I sprzyja, i nie sprzyja. Znaczy sprzyja na pewno tak tyle, ile się da zrobić, będąc w domu, przeszukując archiwa internetowe, książki, do których mam dostęp. Natomiast no, nie pozwala ruszyć w trasę, nie pozwala spotkać się z ludźmi, bo też nie z każdym można się skontaktować, czy telefonicznie, czy chociażby gdzieś Skype'em, mailem, więc prace trwają, książka się ukaże, natomiast w tym momencie trudno mi powiedzieć o jakichś datach.
A o czym?
Mogę zdradzić tyle, że znów będą Tatry.
Znów będą ukochane teatry pana Dariusza Jaronia.
Tak.
Bardzo serdecznie za tę książkę dziękuję. Kopalnia wiedzy,
dziękuję.
Naprawdę znakomita. Dziękuję bardzo. Dariusz Jaroń był gościem Rady Wieczoru Radia Zachód. Skoczkowie, Przerwany lot, wydawnictwo Marginesy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.